Niecałe dwa miesiące temu byłem w Armenii. Chciałbym serdecznie podziękować Wam za to, że towarzyszycie mi, nam, czasem w naszych podróżach. Ta podróż była szczególna, bo objęła dwa kraje, mianowicie Górski Karabach. Każdy z Was być może słyszał o Górskim Karabachu. To jest taka enklawa pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią. Jest to kraj, w którym toczy się wojna, ale to jest kraj, do którego potrzebne są wizy, który uznaje własną suwerenność, a nikt więcej nie uznaje jej. Ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że w tym kraju, tam mieszka tylko 500 000 ludzi, powstają nowe zbory. I miałem możliwość usługiwania na konferencji młodzieżowej, aby zachęcać, pomimo wojny, pomimo tego, że Azerowie szczelają, oczywiście mieszkańcy Górskiego Karabachu nie pozostają obojętni, także pod oszczałami dzieje się ewangelizacja. Mało słyszymy na ten temat, radio nie mówi, telewizja nie pokazuje, w internecie nie ma, ale Pan Bóg tam mnie zaprowadził i bardzo się cieszę, że mogę Was w ten sposób reprezentować. To jest 6 godzin drogi samochodem z Erywania, ze stolicy Armenii. Bardzo blisko granicy azerskiej. Mój kolega powiedział, Czesław, to jest łaska Boża, jeżeli dojedziemy na miejsce, jeżeli nie będziemy żadnego oszczału słyszeć albo nie będziemy obiektem. I rzeczywiście to jest łaska Boża, bo nie tylko, żeśmy tam zajechali, nie tylko, że mogliśmy tam służyć Słowem Bożym, ale i wrócić i dzisiaj mogę być razem z Wami, aby podziękować Wam za towarzyszenie w modlitwach, za tą służbę, jaką wykonujecie dla Boga, ale także względem nas. Na ostatniej stronie tych materiałów naszych wykładowych jest taki krótki, na jednej stronie zapisany opis tej służby, którą się zajmujemy. To jest dziw, że Pan Bóg dalej błogosławi, daje zdrowie, siły, możliwości, otwartych drzwi mnóstwo. I rzeczywiście w Górskim Karabachu widziałem powstające nowe zbory, gdzie służyłem Słowem Bożym. Także to nie jest opowiadania, ale z autopsji. A kiedy byłem w Erywaniu, bo głównym celem to była Armenia, tam usługiwałem na następnych 4 konferencjach. W sumie na tych konferencjach pojawiło się 444 osoby i byłem bardzo wdzięczny Bogu, na przykład, że w Gyumri, takie miasto, które 28 lat temu prawie zostało zmiecione z powierzchni ziemi, z powodu trzęsienia ziemi, jeszcze się do dzisiaj nie podniosło, ale tam jest bór. Tam są zbory, które miałem możliwość odwiedzić, ale i na tym chciałbym taką krótką relację z podróży zakończyć, kiedy otwieram sobie okno w Erywaniu, gdzie mieszkałem, patrzę, o czym nie wierzę, dwie góry, Wielki Ararat i Mały Ararat. Słyszeliście o Araracie? Otwórzcie Biblię, 6, 7, 8, 9 rozdział 1 Mojżeszowej. Mówią o tych górach. To są dwie góry. Góra duża Ararat, duży, wielki Ararat i mały Ararat. I wiecie co, kiedy tak wyobraźnia moja zaczęła pracować, bo każdy nauczyciel trochę wyobraźni, szczególnie ci, którzy pracują wśród dzieci, potrzebują. Naraz wydawało mi się, że na zboczu, tak przy szczycie tego wielkiego Araratu zobaczyłem statek. Wydawało mi się, że obok stanął taki starszy pan i taką brodą i zaczął do mnie wołać. Słuchaj, Czesław, czy ty czasem do Bielska-Białej nie pojedziesz? No jadę, no to pozdrów ich tam. Pozdrowienia macie. Od brata Noego. No tego się jeszcze nie przeżyli. Fajnie, żeście dzisiaj przyszli. Miałem okazję przekazać Wam pozdrowienia. W jakim celu istnieje zbór? To jest pytanie, na które spróbuję przy pomocy tej oto księgi odpowiedzieć. I znowu nie uzurpuję sobie prawa oczywiście, aby wszystko na ten temat powiedzieć. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mamy dużo czasu. Po drugie, ja wszystkiego nie wiem. Także jak mogę mówić to, czego nie wiem, ale to, co wiem, to, co sam przeżyłem, a Pan Bóg sprawił, że urodziłem się w zborze, ożeniłem się w zborze i ciągle ze zborami tego typu, do którego my należymy, ciągle jestem związany i muszę przyznać się, że coraz bardziej sobie cenię tą spuściznę duchową tych zborów, które ponad 100 lat temu zostały założone i które żyją dalej tętnią życiem, pomimo różnych problemów, jakie przeżywamy, ale nadal idziemy zgodnie z tą opcją, którą wierzymy, znaleźliśmy w Piśmie Świętym. I dalej tworzymy zbory, wierzymy w zbory. W jakim celu istnieje zbór? W jakim celu istnieje zbór w Bielsku-Białej? W jakim celu istnieje zbór, który reprezentujesz? Bo każdy z nas, kto jest dzieckiem Bożym, to jest wyraźną Bożą wolą jest, aby należał do rodziny Bożej. Jest to nie w porządku, jeżeli wierzący człowiek nie znajduje rodziny i staje obok zboru, ponad zborem, albo szuka, modna jest turystyka międzyzborowa, taka, no szukam lepszego zboru, to uważaj, kiedy szukasz takiego zboru, bo jak wejdziesz do niego, to już go zepsujesz. Także lepiej przyłączyć się do jakiegokolwiek zboru, gdzie jest oczywiście zwiastowana nauka. A jeżeli chodzi o życie wierzących ludzi, no to wiecie, no każdy z nas jest w rozwoju i nie szukajmy doskonałych wierzących ludzi. Takich nie ma. Każdy z nas jest człowiekiem w rozwoju, także musimy również na to zwrócić uwagę. Ale co jest cechą najbardziej charakterystyczną dla każdego zdrowego, biblijnie wierzącego zboru, to jest to, że kamieniem węgielnym Kościoła w sensie powszechnym, w sensie globalnym i zboru w sensie lokalnym jest Pan Jezus Chrystus. I tutaj chciałbym przywołać troszeczkę zwrot hebrajskim, który brzmi roszpina, co znaczy głowa kąta, węgła, narożnika domu, co po polsku zostało przetłumaczone jako kamień węgielny. Kiedy pierwszy raz znalazłem ten tekst w Piśmie Świętym, no nie wiem, miałem może 15 lat, to myślałem, a ponieważ wychowałem się w cieniu kopalni węgla kamiennego, to sobie nie umiałem połączyć, jak to jest Pan Jezus kamień węgielny. Kopalnia węgla kamiennego, a tutaj Pan Jezus, kamień węgielny. Nie umiałem znaleźć przełożenia, jak to Pan Jezus może być kamieniem węgielnym, dopóki nie zrozumiałem. To stało się parę lat później, kiedy rzeczywiście językiem hebrajskim się zająłem, że tutaj nie chodzi o żaden węgiel. Tu chodzi o węgieł, ły na końcu, jak łata, ły. Węgieł. I to chodzi tutaj o głowę kąta, węgła, narożnika domu. Określenie to występuje w Starym Testamencie, na przykład w Psalmie 118, w wierszu 22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Już w Psalmie 118, czyli 3000 lat temu, to jest jakby proroctwo tego, że ten kamień węgielny zostanie odrzucony. Ale przede wszystkim my stwierdzamy fakt. Kamień węgielny świadczy o budowie. Dalej, w proroctwie Izajasza, prorok Starego Testamentu, inaczej zwany ewangelistą Starego Testamentu, który żył 2700 lat temu, pisze o kamieniu węgielnym tak. Tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany. Kosztowny, kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I nie dziwne, że określamy go jako ewangelistą, jako ewangelistę, ponieważ on wskazywał na tego, który miał kwalifikacje. Jeżeli Słowo Boże mówi, że on jest kamieniem wypróbowanym, to nie znaczy, że ktoś, nie oznacza kogoś, o kim mamy nadzieję, że się sprawdzi. Mamy nadzieję, inwestujemy jakby nie, w niezasłużony sposób. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, to jest kamień wypróbowany. Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł jako kamień węgielny, on miał kwalifikacje. Kwalifikacje, aby przejąć nasze grzechy. Kwalifikacje, aby nas połączyć w jedno. Abyśmy byli zborem. On miał kwalifikacje, on dalej te kwalifikacje ma. Tak więc Izajasz o tym wieścił, o tym mówił. Biblia wymienia kamień węgielny 12 razy. W Nowym Testamencie Pan Jezus jest kamieniem węgielnym, chwałą wierzących. Wierzący są obdarzeni chwałą i ta chwała polega na tym, że jesteśmy oparci na kamieniu węgielnym. On jest też, negatywnie rzecz biorąc, kamieniem obrazy i zgorszenia dla tych, którzy postanowili budować na piasku. Jest kamieniem obrazy. Także z jednej strony jest kamieniem węgielnym, o tym jeszcze parę słów, dlaczego węgielnym, dlaczego to jest tak ważne. Pan Jezus jest także, i to musimy podkreślić, głową i podstawą Kościoła, w sensie powszechnym, ale także w sensie lokalnym, którego fundament stanowią apostołowie i prorocy. Tak więc mamy do czynienia z trzema przestrzeniami. Z trzema rzeczywistościami. Po pierwsze mamy kamień węgielny i kamień jest tylko jeden. I nikt nie może zastąpić, jest on wyjątkowy, jest on wypróbowany, jest on stały, jest on ustanowiony. Najpierw był prorokowany, a później został założony. Kiedy? Jest fakt historyczny. Tak jak faktem jest narodzenie Pana Jezusa, urodził się w Betlejemie. Tak jak faktem historycznym jest śmierć Pana Jezusa, a potem pusty grób. Tak faktem historycznym jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich, który nazywamy Chrztem w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym to jest początek Kościoła. To jest wydarzenie historyczne. Nie jest to wydarzenie lokalne, nie jest to wydarzenie osobiste dla nas. Jest to wydarzenie historyczne. Tak samo jak wydarzenie Betlejemu. Myśmy nigdy w Betlejemie nie byli, ale Betlejem ma dla nas znaczenie, bo przyszedł chleb z nieba. I myśmy się tego chleba najedli i ciągle nim się karmimy. Pan Jezus zajął miejsce na krzyżu, na które myśmy zasłużyli. Ja zasłużyłem na to, żeby mnie powiesić na krzyżu z powodu mojego grzechu. I to jest fakt historyczny. Ja nie byłem świadkiem tego, kiedy Pan Jezus cierpiał za mnie, ale wiem, że to, co się stało, ma znaczenie osobiste. Pusty grób. Również ma znaczenie historyczne, ale wiem, że Pan Jezus Chrystus żyje. On jest życiem. On jest życiem dla mnie. Podobnie Pięćdziesiątnica jest wydarzeniem historycznym. Jest wydarzeniem historycznym, które określa chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym stał się raz i nie ma żadnego powtórzenia. Należymy do tej grupy wierzących ludzi, którzy upatrują w chrzcie w Duchu Świętym narodzenie Kościoła, bo gdzie jest Duch Święty, tam jest Kościół. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Także chrzest w Duchu Świętym nie jest żadnym wtórym, czy trzecim, czy piątym błogosławieństwem, jest pierwszym i ostatnim. Jest wydarzeniem historycznym i każdy, kto jest dzieckiem Bożym, kto przyjął Chrystusa, przyjął też Ducha Świętego, bo kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego, to wtedy to wydarzenie historyczne, tak jak Betlejem staje się naszym osobistym udziałem, tak jak krzyż staje się naszym osobistym udziałem, tak jak pusty grób staje się naszym osobistym udziałem, tak samo Pięćdziesiątnica staje się naszym osobistym udziałem. To znaczy zanurzenie w Duchu Świętym. A jeżeli chodzi o inną naukę, mianowicie o naukę o pełni Ducha Świętego, tośmy już mówili, na tyle jestem pełny Ducha Świętego, na ile jest we mnie Słowa Bożego i tutaj nie ma drogi na skróty. Ale tutaj to jest, tak na marginesie to wymieniłem. Myślę, że powinniśmy jeszcze podkreślić sprawę kamienia węgielnego. W Ewangelii według Mateusza czytamy następujące słowa. Czy nie czytaliście nigdy w pismach? Myślę, że tutaj odnosi się Mateusz do psalmu 118 i do Izajasza 28 rozdział. Czy nie czytaliście nigdy w pismach, co prawda Izajasz to już nie są pisma, ale prorocy, kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym, Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Także mamy odniesienie również do powstania Kościoła. Dalej, Pan Jezus w Dziejach Apostolskich jest przedstawiony jako kamień węgielny przez apostoła Piotra. I on, nawiązując do tych wypowiedzi zarówno z psalmów, z Izajasza i z wypowiedzi Pana Jezusa, z Mateusza 21, czytamy: On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i te piękne słowa ewangelizacyjne. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Także tutaj apostoł Piotr nie pozostawia ani cienia wątpliwości, kto jest tym kamieniem węgielnym i w kim otrzymujemy, dzięki komu otrzymujemy zbawienie. Apostoł Paweł, ten teolog Nowego Testamentu, który w natchnieniu Ducha Świętego sprecyzował, podał do wierzenia to, w co wierzący ludzie przyjęli od Pana Jezusa. On to sprecyzował, pokazał, tak, list do Rzymian na przykład cały się kłania, ale list do Efezjan jest w zasadzie swojego rodzaju podstawą eklezjologii biblijnej. Eklezjologii, czyli nauki o Kościele. I tak czytamy w drugim rozdziale, wierszach od 19 do 22, tak. Tak więc już, nie jesteście owcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Ten werset jest bardzo kluczowy, jeżeli chodzi o rozpoznanie Kościoła. Co to jest Kościół? Kościół to jest organizm, którego kamieniem węgielnym musi być Pan Jezus, bo kamień węgielny to jest ta część budowy, od której w ogóle wszystko się zaczyna. Kościół zaczynał się od zlania Ducha Świętego jako wydarzenie historyczne, chrzest w Duchu Świętym i każdy wierzący człowiek, który przystępuje przez wiarę do Pana Jezusa, w ten sposób i do Kościoła, staje się częścią tego chrztu w Duchu Świętym. I w ten sposób rozpoczyna budowę na kim? Na fundamencie apostołów i proroków. Apostołowie i prorocy to byli ludzie, którzy byli osadzeni na kamieniu węgielnym. Czyli kolejność jest następująca. Najpierw kamień węgielny, narożnik, od którego, od pionu, od poziomu buduje się resztę budowli. To jest ta zasadnicza, najważniejsza część organizmu, jakim jest Kościół. Pan Jezus Chrystus. I o tym, jeżeli to nie mamy poukładane, to wszystko pozostałe będzie niepoukładane, będzie jeden wielki chaos. Tak więc myślę, że to jest bardzo ważną rzeczą, aby to we właściwy sposób zaakceptować, bo inaczej nie wyjdzie nam również sprawa fundamentu. Bo apostołowie i prorocy to byli jedyni ludzie, którzy byli upoważnieni przez Boga, aby budować zręby Kościoła. I oni to zrobili przy pomocy Bożego Słowa. Oni byli tymi, którzy, tu jest powiedziane o nich, że Kościół jest budowany na fundamencie apostołów i proroków. Jakież to jest ważne? Kościół ma, po pierwsze, ma kamień węgielny, to jest Pan Jezus Chrystus. Jeżeli nie przyjąłeś Pana Jezusa, to znaczy nie zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym. To znaczy Betlejem nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, to znaczy krzyż nie ma znaczenia, jest głupstwem dla tych, którzy giną, pusty grób nie obchodzi ciebie i pięćdziesiątnica także cię nie obchodzi, nie ma żadnego udziału w tym, ale jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, to te wszystkie wydarzenia historyczne mają znaczenie osobiste. To znaczy jesteś częścią tego. W ten sposób jesteś częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Ale teraz powstaje pytanie, na kim budujesz? Kto jest twoim fundamentem? Więc jeżeli chodzi o Kościół chrześcijański, fundamentem są apostołowie i prorocy. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 11 wierszu, czytamy coś więcej na ten temat. W ogóle list do Efezjan zachęcam do studiowania tego listu, żeby odkryć, jaka powinna być eklezjologia. Ja napisałem co prawda podręcznik teologiczny na temat listu do Efezjan, ale po angielsku, on jest przełożony teraz na polski w korekcie. Ja tylko wyjdzie, to będę rad również wam go dostarczyć. Dla tych, którzy są zasmuceni, że książek nie przywiozłem, to chcę wyprowadzić z łez, że jutro książki będą. Zaznaczcie sobie, jeszcze raz mówię, że żeby jutro być przygotowanym i rzeczywiście być błogosławieństwem dla tych, którzy książek czytać nie lubią, bo wy na pewno lubicie. Więc tak, list do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 11. Czytamy tutaj tak. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Wracając jeszcze wcześniej do trzeciego rozdziału wiersza piątego, czytamy tam tak o tajemnicy objawienia, to jest związane ze Słowem Bożym oczywiście, gdzie punktem centralnym jest Pan Jezus Chrystus. I tam piąty wiersz mówi tak, czwarty i piąty przeczytamy dla kontekstu. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim, w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Trzy razy. Efezjan 2:20, Efezjan 3:5, Efezjan 4:11. Mamy do czynienia z fundamentem Kościoła. Mamy do czynienia najpierw z kamieniem węgielnym, to jest Pan Jezus Chrystus, a później następny etap to fundament Kościoła. I do tego fundamentu należą dwa rodzaje ludzi. Kto? Apostołowie i prorocy. Plus nikt więcej. Trochę im zazdroszczę. Pan Bóg nie wybrał mnie, abym był apostołem. I gdybym stanął przed wami i powiedział wam, bracia, siostry, teraz apostoł mówi, to tak jakby Pan Bóg mówił, wyrzućcie mnie wtedy, bo kłamie. Niektórzy ludzie starają się nadać sobie autorytet apostolski i mówią, dar apostolstwa nie minął. Zależy, co mamy w tym słowie, jakie znaczenie wkładamy. Jeżeli chodzi o to niepowtarzalne objawienie Słowa Bożego, które miało być spisane, to przeminęło. Mamy Stary Testament, mamy Nowy Testament, trzeciego nie będzie. Pan Bóg użył apostołów i proroków, aby objawić im całą radę Bożą. Wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć. Wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć o potrzebie zbawienia, oni napisali. Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Kościele, oni napisali. I to jest ta nauka apostolska. I kiedy mówimy dzisiaj o zborze w wymiarze lokalnym, o Kościele, w wymiarze powszechnym, to mamy na myśli, musimy się cofnąć do nauki starych apostołów. Nie tych, którzy uzurpują sobie prawo do bycia nowymi apostołami. Czasem nawet mówią, no tak mówili kiedyś apostołowie, ale dzisiaj musimy to rozumieć inaczej. Dzisiaj potrzebujemy nowej pięćdziesiątnicy. Nie. Nie potrzebujemy nowego Betlejem, nie potrzebujemy nowego krzyża, stary wystarczy. Nie potrzebujemy nowego pustego grobu i nie potrzebujemy nowej pięćdziesiątnicy. Stara wystarczy. Starzy apostołowie otrzymywali objawienie prosto od Boga. I spisywali pod natchnieniem Ducha Świętego to, co Duch Święty im kazał pisać. Wierzymy w pełne natchnienie Pisma Świętego, kiedy ostatni apostoł postawił kropkę, to tak jakby Pan Bóg postawił kropkę. Kto ma odwagę pisać albo mówić po tym, kiedy Pan Bóg postawił kropkę? Drodzy, tam nie ma dwóch kropek. Tam nie jest przecinek. Tam jest kropka. To jest Boża kropka. Fundament Kościoła polega na nauce apostolskiej i proroków. Kiedy oni skończyli tę część Bożego dzieła, ja wierzę, należę do tych nauczycieli, którzy uważają, że dar proroctwa i dar apostolstwa zakończył się. Tak byłem uczony cały czas i tak to odkrywam w Piśmie Świętym. I dziękuję Bogu za to, że nie muszę szukać nowych proroków, i nie szukam ich, nie czytam ich książek. No czasem czytam, żeby sprawdzić, co znowu wymyśleli, bo uzurpują sobie to potężne prawo. Bóg do mnie mówi bardzo często, szermują takim wypowiedzeniem. Bóg mi wczoraj powiedział, albo mi się przyśniło, tak mi Pan Bóg powiedział. Bardzo uważajcie, bracia i siostry, kiedy ktoś przychodzi i mówi, Bóg mi powiedział, tego nie znajdujecie w Piśmie Świętym. Kiedy człowiek mówi, Bóg mi powiedział, to musi być pewien, czy naprawdę przekazuje Boże Słowo. A jeżeli przekazuje własny sen, jeżeli przekazuje swoją projekcję, jeżeli przekazuje swoje przemyślenia, to niech nie mówi, że to jest Słowo Boże. Trzeba wyraźnie powiedzieć, tak mówię ja, takie moje zrozumienie, ja się mogę pomylić. Kaznodzieje często się mylą, ale Bóg się nie myli. Kiedy czytamy, cytujemy Boże Słowo, tam nie ma żadnego elementu pomyłki. Ale kiedy interpretujemy Słowo Boże, to może istnieć i nie mamy żadnego prawa, żaden kaznodzieja nie może sobie uzurpować prawa do bycia apostołem i prorokiem. Nie ma czegoś takiego. Tak więc jeżeli chodzi o rodzaj zborów, który my reprezentujemy, to są te zbory, które nie wierzą w nowe objawienie, nie wierzą w nowe proroctwa, wierzą w to stare proroctwo, a kamieniem węgielnym apostołów i proroków jest Pan Jezus Chrystus. Do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ja teraz niedawno kupiłem sobie taką książkę, gdzie w jednym ze zborów ewangelicznych, no gdzieś tutaj ona leży, no nie, o tutaj jest, w której właśnie jeden ze współczesnych proroków, byłem zdziwiony, dosyć droga ta książka, taka cienka, ja takie książki robię za 6 zł, to jest prawie 19, przebicie trzykrotne, ale nie najważniejsza jest sprawa ceny, najbardziej przejmujące jest to, co pisze. Autor tej książki pisze, uzurpuje sobie prawo do bycia prorokiem, apostołem i te książki w naszych zborach są rozpowszechniane, drodzy. I nie mówię tego tak bezpodstawnie, bo to akurat sobie w jednym z naszych zborów kupiłem. I on pisze coś takiego. Usiadłem do czytania Ewangelii Mateusza z decyzją, że wyciszę wszelkie sygnały w moim umyśle i sercu. Dla mnie to jest podejrzane. Trzeba uruchomić właśnie serce i umysł. Trzeba wytężyć samego siebie, otworzyć się, a nie wyłączyć się. To już, dla mnie to już jest taki mały sygnał. Ale co było jeszcze gorsze? Dalej czytamy. Około północy miało miejsce dziwne wydarzenie. Na moim ciele w nadprzyrodzony sposób pojawił się olej. Byłem pod takim wrażeniem, że wstałem zdezorientowany, nie wiedząc, co zrobić. Byłem świadkiem podobnych wydarzeń w 1993 roku podczas konferencji z Johnem Wimberem. To jest jeden z proroków właśnie trzeciej fali. Pomyślałem, że jest to znak Bożego namaszczenia. Wiedziałem, że namaszczenie w moim życiu działa już od lat, więc sugerowało mi to, że chodzi o namaszczenie, które będzie się pomnażać. Coś więcej, drodzy, to jeszcze nie wszystko. Zacząłem nabierać wiary, że Bóg w jakiś niezwykły sposób włączy się w szkolenia, które miałem już zaplanowane w kalendarzu. Chwilę po pojawieniu się oleju i po całym potoku myśli płynącym przez moją głowę usiadłem, by dalej czytać Pismo Święte, okraszone Pismem Świętym. Wtedy pojawił się kolejny znak. Na stronach mojej Biblii niczym drobinki brokatu zaczął pojawiać się złoty pył. Byłem oszołomiony tymi zjawiskami. Pomyślałem, że nie powinienem nikomu o nich mówić, gdyż mogłoby to wystawiać na próbę wiarę w moje zdrowie psychiczne. Jednak następnego dnia opowiedziałem o tym trzem osobom z naszej wspólnoty. Kiedy modliliśmy się, złoty pył pojawił się na twarzy i ubraniu Izy. Odetchnąłem z ulgą, widząc, że dzieje się to przy świadkach i tak dalej. Apostołowie, prorocy działają. Ale my nie o takich mówimy. My mówimy o tych starych, o tych prawdziwych. Tych było 40. Wąska liczba. I to Pan Bóg ich powołał do tego, aby byli fundamentem Kościoła. O tym musimy pamiętać. Innego fundamentu nie wolno budować. Na innym fundamencie nie wolno budować. Tym bardziej nie wolno określać siebie, ja należę do budowy fundamentu. Nikt z nas fundamentu nie stawia. Na podstawie listu do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 11, możemy być nauczycielami, ewangelistami, pasterzami. Tego dzisiaj Kościół potrzebuje. Te dary są potrzebne, bo one są potrzebne do budowania Kościoła. Nie do budowania fundamentów Kościoła. Fundament buduje się raz. Ja akurat pochodzę z domu budowniczych. Mój pradziadek prawdopodobnie przybył do Polski z Sycylii. Jest to skojarzone z mafią, ale ja nie jestem częścią mafii. Chyba, że mafia Chrystusowa, no to co innego. Moje nazwisko to zdradza, że stamtąd prawdopodobnie jesteśmy. To był budowniczy, który budował kolej pomiędzy Krakowem a Lwowem i pewnego dnia zobaczył piękną polską dziewczynę, już więcej na Sycylię nie wrócił. I w wyniku dzisiaj macie mówcę. Także mój pradziadek tak to zrobił i bardzo jestem wdzięczny Bogu nie tylko za to, ale za to, że moja babcia kiedyś przeżyła nawrócenie i zaczęła budować na fundamencie. Kiedyś pewnego dnia przyszedłem do mojego taty, który był budowniczym. Te domy budowane przez niego nadal stoją. On już odszedł do wieczności i domy stoją. Przychodzę do taty i mówię, tato, ale coś mi tutaj nie gra. Miałem wtedy jakieś 10 lat i kwestionowałem autorytet mojego taty. Bo jak tak obserwowałem, to wiecie co robił? Kopał takie dziury w ziemi i później wrzucał tam różne żelastwo i kamienie i jakiś cement trzeba było zwozić i to mieszał to, wrzucał to, później zakrywał to, no już więcej o tym ludzie nie pamiętali. Później budował dopiero dom. A ja przyszedłem do taty i mówię, tato, ale przecież to jest nielogiczne, nierozumne. To, co ty robisz i moi wujkowie robią, i moi bracia to robią i cała moja rodzina zjednoczona, to jest głupie, co wy robicie. No, trzeba od razu budować. Tyle materiału, niszczycie to, na nic to nie idzie. A wtedy tata spojrzał na mnie i mówi, Czesiu, kochany synu, myślałem, że jesteś mądry. Ja nie rozumiałem, o co chodzi. On mi powiedział, słuchaj, bez fundamentu nie ma domu. A później zrozumiałem, że fundament robi się tylko jeden raz. I trzeba go zrobić dobrze, bo jeżeli się go dobrze nie osadzi, to niestety taki dom nie przetrwa. Fundament jest ważny i budowa fundamentu jest sprawą historyczną. Apostołowie i prorocy. Jesteśmy tą częścią ewangelikalizmu, która uznaje, że ten fundament został założony. Czas przeszły. Tego fundamentu się nie zakłada. Pan Bóg nie powołuje żadnego z nas do zakładania fundamentu. Pan Bóg powołuje nas do budowania na tym fundamencie. My budujemy się na tym fundamencie. Najpierw musi być ten róg, kamień węgielny, potem apostołowie, prorocy. Kiedy oni skończyli swoje dzieło, zaczynamy my. Musimy upewnić się, po pierwsze, czy Chrystus jest kamieniem węgielnym. Od Niego zależy budowa całego naszego domu. Po drugie, jest to uregulowane tym, o czym mówią prorocy i apostołowie, całe Pismo przez Boga jest natchnione. I dlatego dzisiaj Kościołowi tak bardzo Pismo Święte jest potrzebne. Za każdym razem dzieje się źle, jeżeli od tego słowa odstępujemy, bo odstępujemy od nauki apostolskiej, a jeszcze gorzej, jeżeli zaczynamy karmić się takimi nowinkami. Olej, brokat, pył. Panie Boże, gdzie my jesteśmy? I to się dzieje w niektórych z naszych zborów. Też musimy się zastanowić, czy rzeczywiście kamieniem węgielnym jest Pan Jezus Chrystus, czy rzeczywiście budujemy na fundamencie apostołów i proroków, tych starych, tych pewnych, tych wyjątkowych, tych jedynych, którzy nie wymagają powtórzenia. Do tej myśli nawiązuje apostoł Paweł. Przepraszam, apostoł Piotr jeszcze w drugim rozdziale 1 Piotra, 4-7. On mówi tak, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, przez Boga wybranego jako kosztowny i wy sami jako kamienie żywe. Bracia, siostry, drogie kamienie żywe. Zwykle kamienie są martwe, ale wy jesteście inni. My jesteśmy inni. Kamienie, które żyją, to jest cud. Jak kamień może ożyć? Tylko w cudowny sposób. Pan Bóg darował takim kamieniom jak my. Nasze serca były kamienne. Ale przyszedł czas upamiętania. Pan Bóg darował nam łaski wiary, uwierzyliśmy, przyjęliśmy Chrystusa. Kamienie żywe. I apostoł Piotr mówi, i wy sami jako kamienie żywe, wy budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny. Apostoł Piotr nawiązuje do tego, co 1000 lat wcześniej pisze psalmista, a potem 700 lat wcześniej pisze ewangelista Starego Testamentu Izajasz. Wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Drodzy, powoli muszę kończyć, bo już czas się tak bardzo szybko tutaj idzie, jak powiedziałem. Na stronie 7. Przeskakuję trochę materiału, bo co macie dzisiaj do wieczora, wieczorem do roboty? No, przeczytacie sobie to w domu, bardzo proszę. Zamiast telewizji, proszę to przeglądnąć, bo jutro mogę zapytać. Także narobię ci wstydu, jak zapytam, ty nie będziesz wiedział. Jesteśmy na 7. stronie i na górze tam jest napisane Kościół, zbór jest organizmem, nie organizacją. My jesteśmy przyzwyczajeni w tym świecie, w społeczeństwie postrzegać Kościół jako organizację, bo potrzebna jest jakaś organizacja ze względu na władzę, bo to... No, ale my się tym nie zajmujemy w tej chwili. My zajmujemy się zborem, w sensie lokalnym, jako organizm. Dzieci Boże tworzą bowiem żywy organizm, ciało Chrystusowe, którego są członkami. Wszyscy zjednoczeni w imieniu Pana Jezusa stanowią żywy zbór, czyli ciało Chrystusowe, które żyje i rozwija się dzięki działaniu Ducha Świętego, a Duch Święty działa poprzez Boże Słowo. Stąd zwiastowanie Bożego Słowa jest tak istotne. Kościół, a w wymiarze lokalnym zbór, jest często porównywany do ciała Pana Jezusa. I w celu lepszego zrozumienia istoty i natury zboru, Nowy Testament podaje nam liczne obrazy. I kilka tych obrazów tutaj właśnie chciałbym o nich przeczytać. Jeden z nich, taki bardzo namacalny i bardzo osiągalny do naszego pojmowania, to obraz ciała ludzkiego. I w liście do Efezjan, no, to jest ta podstawa eklezjologii nowotestamentowej, pierwszy rozdział, 22-23 wiersz. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił Bóg ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Pytanie, ile głów ma Kościół? Ile głów ma zbór? Tylko jedno. Każdy organizm, który ma dwie, to jest dziwoląg. Nigdy Pan Bóg nie chciał, aby Jego Kościół był dziwolągiem. Jest tylko jedna głowa i tą głową jest Pan Jezus Chrystus. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł w 12 rozdziale rozwija to mówiąc, albowiem to jest 12 rozdział 14-21, albowiem jej ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma, jeśli bym rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Drodzy bracia i siostry, muszę tutaj wyraźnie powiedzieć, że ruch, którego częścią jesteśmy, to się nazywa zbory braterskie, powstał jako reakcja przeciwko temu, że niektóre dary nie były używane. Że Pan Bóg darował dary Kościołowi i dary nie wszystkie były przestrzegane, które Pan Bóg udzielał. Dlatego powstały te zbory jako reakcja przeciwko instytucjonalizacji Kościoła, gdzie ludzie odgrywali rolę głowy. Zamiast głowy, którą jest Pan Jezus Chrystus, zaczęli ustanawiać ludzkie głowy. I stąd pojawiła się reakcja i w zasadzie ruch, który stanowimy, jest takim protestem przeciwko posiadaniu dwóch głów zarządzania. Jedna co prawda w niebie, druga tutaj na ziemi. Ruch ten znany jest z tego, że dary, które Pan Bóg daje, mają być używane. Te dary, tylko te dary, które Pan Bóg daje. Tutaj jeżeli chodzi o korzystanie z darów, tutaj również małe ostrzeżenie musi być. Nigdy nie powinniśmy używać darów, których nie mamy. Mamy wielką pokusę, szczególnie jeżeli chodzi o spektakularne dary, takie, które przynoszą takie jakieś uznanie albo zauważenie, no to wtedy o, ten brat tak fajnie mówi, albo ta siostra, o, tak cudownie to wszystko, ja też taki dar muszę mieć. Nie, Pan Bóg rozdziela dary te, jak chce i musimy być otwarci na Jego dary, na te dary, które są aktualnie potrzebne i są potrzebne do budowania ciała Chrystusowego. Dary nigdy nie są pomyślane do budowania samego siebie. Darem od Boga nie buduje samego siebie. W jaki sposób buduje samego siebie? Przez Słowo Boże. Tylko przez Słowo Boże. To jest ten dar z nieba, który został udzielony przez proroków i apostołów i w ten sposób buduje samego siebie. Buduje siebie, napełniam poprzez Boże Słowo. Na ile we mnie Ducha Świętego, na tyle mogę być błogosławieństwem dla Ciebie. Jeżeli we mnie nie ma Ducha Świętego, bo ze Słowem Bożym nie mam kontaktu, nie mogę być dla Ciebie błogosławieństwem, bo będę wtedy opowiadał głupoty. Będę opowiadał swoje własne wrażenia. Będę opowiadał to, czego się nauczyłem od innych ludzi, a nie Słowo Boże. Także tutaj musimy być na to bardzo otwarci i ostrożni. Mamy posługiwać się tymi darami, które Bóg na pewno nam darował. Czasem mamy wrażenie, żeby Bóg darował nam, ale nie posługujemy się tym i to jest grzech. Jeżeli mamy jakiś dar, a nie posługujemy się tym darem naprawdę, to jest grzechem. Wtedy zbór nie jest budowany. Tak więc jeżeli masz jakiś dar, oczywiście trzeba to sprawdzić. Najlepiej dar sprawdzić w zborze. Można zacząć od tego, jak się sprząta kaplicę na przykład. No to wtedy dar gościnności może być fajnie, bo to wtedy fajnie pachnie i jakieś kwiaty są i tak przyjemnie. To można rozpocząć w ten sposób i to na pewno zbór zauważy, że masz taki dar i że później będziesz mógł krzesła ustawiać. A później jeszcze coś więcej, będziesz mógł tak stać tam w drzwiach i mówić witamy serdecznie brata, witamy siostrę, witamy gości. Później będziesz mógł rozdawać zaproszenia, traktaty ewangelizacyjne. A może później świadectwo złożysz, a może później będziesz usługiwał Słowem Bożym. Może. Także musimy uważać na to, żeby usługiwać tym darem, jakiego Bóg nam darował, a każdy dar, każdy z nas jest po pierwsze darem, po drugie mamy dary od Boga. Kiedy mówimy o darach dla Kościoła, to zawsze musimy patrzeć na to z dwóch punktów widzenia. Zbawiając Ciebie, zbawiając mnie, oznacza to, że Bogu taki człowiek w Kościele był potrzebny. Bóg uczynił ciebie, bracie, ciebie, siostro, darem. Jesteś darem dla zboru. Ten zbór nie mógłby iść do przodu bez ciebie. Jesteś darem dla zboru. Jakim? To jest pytanie. Także musimy patrzeć, że darem jest nie tylko to, co mamy, ale to, kim jesteśmy. Jako ciało, jako część, jako członek ciała Chrystusowego. Jesteśmy darem. Ten palec jest darem dla mnie. Bo mogę pogrozić. A? Ten palec, wszystkie trzy mogę coś utrzymać. Mogę was zachęcić do ksiądza. Mogę popracować. Mogę wnuków pogłaskać. Oczy mam. O, to też jest dar. Używam go. Widzę was. To są dary. Także każdy zbawiony człowiek to jest dar. Dar. Ale to jest nie wszystko jeszcze, bo drugie pytanie jest, Pan Bóg udziela ponadnaturalnych darów Ducha Świętego, które umożliwia darowi dla Kościoła, takim jakim i Ty jesteś, osobie posługiwanie się. Tak więc nie tylko chodzi o to, kim jestem, ale co robię z tym darem, który w nadzwyczajny sposób, ponadnaturalny sposób od Boga otrzymałem. Myślę, że to jest ważne i na podstawie tych fragmentów Słowa Bożego ważną rzeczą jest, aby w wyniku naszych wykładów biblijnych zastanowić się, jaką rolę spełniasz ty w zborze. Po co jestem w tym zborze? Chyba nie po to, żeby siedzieć sobie tak wyjść i pastwiska nie znaleźć. Chyba nie po to, żeby tylko wysłuchać kazania. Chyba nie tylko po to, żeby jeszcze zwiększyć statystykę zboru. Ale po to, żeby używać tego daru, którym jesteś i tego daru, którym Bóg ciebie obdarzył. Jeżeli to nie jest, to jest to grzechem. I to trzeba przynieść do Boga, najpierw siebie samego, a później wszystko to, co robimy. Na zakończenie. Jesteśmy na stronie 9, mijam sporo materiału, no ale mam usprawiedliwienie. Napisałem to, także będziecie dzisiaj wieczorem. A jeżeli nie zdążycie dzisiaj wieczorem, to jutro rano jeszcze, przed 10, bo nie 10:30, ale o 10:00. O 10:00 jutro, nie 10:30. Tak to było tam mylnie napisane, gdzieś ktoś tam pomylił się, no ale to nic. To jest tylko dowód na to, że jesteśmy nadal ludźmi i się mylimy. Na stronie 9 jest taki podtytuł Zbór to społeczność świętych. Członkowie żywego kościoła, zboru. Ja w ogóle, jak tylko mogę uniknąć słowa kościół, to unikam. Bo tak zostałem wychowany. Kiedy ja byłem chłopcem, chodziłem do zboru, to nikt nie mówi na określenie zboru kościół. Zawsze mówią, idę do zboru, albo jesteśmy zborem. czasem używano słowo zgromadzenie. A Kościół, a później dopiero, kiedy studiowałem łacinę, bo na akademii nam nas uczono, i dowiedziałem się, że słowo Kościół pochodzi od słowa castellum. Castellum to po prostu twierdza. Kościół nigdy nie powinien być twierdzą. Tym bardziej twierdzą nie do zdobycia. Zbór to jest tłumaczenie hebrajskiego słowa kahal, a starotestamentowego z hebrajskiego, a nowotestamentowego eklezja. I za każdym razem, w obu przypadkach, to słowo oznacza ludzi. Nie twierdzę nie do zdobycia, nie rodzaj getta, gdzie ludzie fajnie, sami święci, nie, ale to są ludzie, to są prawdziwi ludzie, o tacy jak tu siedzą. To jest zbór, zgromadzenie. I to mi było tak bliskie, stało się bliskie i zrozumiałem jeszcze lepiej, że Pan Bóg nie wprowadził mnie do żadnego castellum. Nie do twierdzy, ale do społeczności prawdziwie wierzących ludzi, świętych, którzy odbijają świętość Bożą. I to mi się bardzo podoba, tym bardziej, że kiedy odkryłem, jak często w Nowym Testamencie, w nauce apostołów, tym bardziej cenię sobie naukę apostołów i proroków, bo oni ciągle podkreślają tę prawdę wzajemności. Bo zbór określa nie tylko razemowość, nie tylko, że jesteśmy razem, ale naszą wzajemność. W jaki sposób w języku polskim to określamy? Jeden drugiego. Jeden drugiego. Nie jesteśmy grupą wolnych elektronów, które sobie gdzieś tam latają, tu, tam i nie interesują się sobą, ale jeden drugiego. I na zakończenie chciałbym niektóre rzeczy wypunktować. No, z nauki apostolskiej niczego nie wymyślam, bracia i siostry. To jest nauka apostolska. I to, co przyniosłem teraz, to umówiłem się przed Bogiem, przed wami, że będę chciał wam przedstawić naukę apostolską na temat eklezjologii. I gdyby apostoł Paweł tutaj był, to pewnie by cytował te fragmenty, które za chwileczkę ja zacytuję i które mamy na stronie 9. 1 Piotra 1,22. To jest zbór. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich. I proszę podkreślić sobie w tekście jedni drugich. Gorąco. Bracie i siostro, miłujesz drugiego brata? A kiedy z nim ostatnio rozmawiałeś? A jest chory albo chora? Kiedy zamierzasz odwiedzić? Bo w ten sposób okazuje się miłość. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Na tym polega nauka apostolska. Dalej, 1 Piotra 4,8. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość. I znowu, jedni ku drugim, wzajemność. Bo zbór, zgromadzenie, to wzajemność. Rzymian 12,10. O liście do Rzymian istnieje opinia, że to jest traktat teologiczny. Nie bójmy się tego określenia, bo jest. I w tym traktacie teologicznym apostoł Paweł w 10 wierszu, 12 rozdziale pisze: miłością braterską jedni drugim miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. To jest nauka apostolska. Galatów 2,6. Jaka to piękna nauka. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Jak nosimy brzemię kogoś? Brzemię to może być grzech, tak? To może być obciążenie, to może być brak zrozumienia, to może być jakaś słabość, to może być jakieś oddalenie od zboru. To jest brzemię. Jedni drugich brzemiona noście. A czy w ogóle jesteśmy zainteresowani brzemionami? Czy mamy czas dzisiaj w zagonionym świecie, aby usiąść z bratem i siostrą, aby zapytać: bracie, co cię gnębi? Co powoduje, że nie możesz spać? Że masz depresję? W jaki sposób mogę ci pomóc? To jest ta wzajemność. Drodzy, to jest nauka apostolska. Zobaczcie, jaki mocny wyraz. Czy potrzebujemy innego fundamentu? Czy potrzebujemy szukać czegoś nowego? Mamy to, co stare funkcjonuje. Przynajmniej ma funkcjonować. Coś więcej. W liście do Efezjan wracamy do tego eklezjologicznego listu. 5 rozdział, 21 wiersz. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Później cała nauka na temat małżeństwa i rodziny, która polega na tym, że mąż ulega żonie, a żona ulega mężowi. Taki jest zbór i wasz zbór także. Na ile ulegają mężowie żonom i żony mężom. Bo to jest powiedziane wyraźnie. Ulegając jedni drugim w bojaźni, w respekcie wobec Pana Jezusa Chrystusa, który jest głową, który jest kamieniem węgielnym. To jest nauka apostolska. Dalej, w liście do Filipian, tym najradośniejszym liście apostolskim, czytamy w 2:3. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest nauka apostolska. To jest zastosowanie nauki o Chrystusie. Powiązanie Pana Jezusa Chrystusa z Jego zborem. On uniżył się do śmierci, to do śmierci krzyżowej. On miał wszelkie kwalifikacje, aby zgnieść każdego z nas pod grzechu. A on wziął grzech na swoje plecy i zaniósł na krzyż i umarł. Co za pokora. Pan Jezus Chrystus na krzyżu nawet modlił się o prześladowców. Modlił się o ciebie i o mnie. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. To jest nauka apostolska. Potrzebujemy lepszej? Żaden współczesny prorok ani apostoł nie jest w stanie wyprzedzić tego nauczania. List do Kolosan, 3:13. Znosząc jedni drugich, nie wynosząc, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. To jest nauka apostolska. 1 Tesaloniczan 5:11. Napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. No bo właśnie po to jest dar. Jesteś darem po to, aby budować ten zbór. Po to ten zbór istnieje, abyś nareszcie mógł budować braci. Budujesz? Co zrobiłeś z tym darem, który Bóg ci darował, którym jesteś i który ci Bóg darował w tym tygodniu? A co masz zamiar z nim zrobić w przyszłym tygodniu? Zaplanuj to. Przed Bogiem. Tak jest to powiedziane. To jest nauka apostolska. Ja tego nie wymyśliłem. Tak Bóg postanowił i użył apostołów, aby nam to pokazać. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, a potem napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Tu ciągle na nowo jest mowa jeden drugiego nawzajem, bo na tym polega apostolski wymiar nauki na temat zboru Kościoła. Dalej, Hebrajczyków 10:24. I baczmy jedni na drugich w celu, i tyle można by dodać inaczej, w celu znalezienia dziury w całym, w celu zdobycia argumentów do skrytykowania, w celu pokazania, że to nie jest ten zbór, w celu, no i moglibyśmy wymienić wiele. Na czym polega nauka apostolska? W celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. To jest nauka apostolska. I w końcu, na zakończenie. I gdyby tutaj był apostoł Piotr, i gdybyśmy go prosili, powiedzieli, bracie Piotrze, ty kiedyś powiedziałeś, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Później Pan Jezus powiedział, ty jesteś Piotr i na tej opoce, na tym wyznaniu, na tej wierze Chrystusa zbuduje Kościół mój. Po latach święty Piotr wstaje, a my sobie możemy wyobrazić, że wstaje tutaj w zborze Bielsku-Białej i mówi, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Taka jest nauka apostolska. Jak bardzo sobie cenię to, na pewno ty także, że zbór ma tylko jeden kamień węgielny i jedną głowę. To jest Pan Jezus Chrystus. I ten zbór, ten Kościół ma tylko jeden fundament. I ten fundament został kiedyś założony. I dzięki Bogu za apostołów i proroków spełnili zadanie, jakie Bóg im powierzył. A również dziękuję Bogu za to, że jest miejsce w tym Kościele, w tym zborze Chrystusowym dla takich ludzi jak my. Bo możemy ewangelizować, bo możemy uczyć Bożego Słowa, bo możemy być pasterzami, bo możemy być błogosławieństwem jeden dla drugiego. Bracia i siostry, opierając się na nauce apostolskiej, opieramy się na kamieniu węgielnym, który nie poruszy się. Jest to pewna nadzieja na nauce apostolskiej, która jest zakończonym projektem Pana Boga. I tam już nic nie dodasz, nic nie ujmiesz. Bo gdyby ktoś dołożył albo ujął coś z tego, co oni zapisali, to skazuje siebie na plagi, na odsunięcie. Dlatego musimy bardzo uważać, żebyśmy nie przeciekli i abyśmy się nie bawili w takie rzeczy. Ma to praktyczne znaczenie dla każdego z nas. I aby każdy z nas, kiedy należymy do zboru, mógł zastanowić się z modlitwą, Panie Boże, powiedzieć, oto jestem do Twojej dyspozycji. Dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie darem dla naszego zboru i że chcesz, aby te dary, które od Ciebie otrzymałem, w nadprzyrodzony sposób budowały mojego brata i moją siostrę. Dla chwały Pana Jezusa. Amen.